Duch Boga dociera do nas i pomaga nam zrozumieć sprawy tak czyste, tak święte, tak potężne, które nie są w stanie zamieszkać w człowieku bez Ducha Bożego. To, co zwracaliśmy uwagę, jak ważne jest to, żeby Duch Święty wprowadzał nas w kosztowność Bożych prawd. On wprowadza nas zgodnie z naszym uświęceniem. Nigdy nie wyjdziemy dalej, niż sięga nasza świętość. Nigdy, ani ciutkę, Duch Święty nie poprowadzi nas głębiej w kosztowność tego, kim jest Ojciec i Syn, niż sięga nasza świętość. Dlatego oczyszczając się, możemy być prowadzeni głębiej i głębiej w kosztowność tego Boga. Jeśli nie będziemy się uświęcać, Duch Święty już nas dalej nie poprowadzi. I wtedy człowiek może mieć świadectwo pewnych doświadczeń z Bogiem, ale to świadectwo będzie sięgało poprzednich lat, a nie dnia obecnego. Źle jest, gdy w wierzącym człowieku są świadectwa poprzednich lat, a nie obecnego dnia. Jeśli dzisiaj jest dzień, który prowadzi Cię Duch Święty, dzisiaj On naprowadza Cię w następne kosztowności Boga i coraz więcej doświadczasz, jak On się nad nami zmiłował. Ten święty, wszechmogący Bóg, dając nam możliwość przychodzić przed Jego święte oblicze na podstawie świętości Jego Syna. Wiecie, gdybyśmy jeszcze głębiej i głębiej rozumieli to, nikt z nas nie śmiałby dotknąć się grzechu. Nikt z nas nie śmiałby się pójść inaczej niż chce Bóg. Gdybyśmy rozumieli Jego majestat i chwałę, tak jak powinniśmy rozumieć to coraz więcej, nie śmielibyśmy iść tam, gdzie On nie pójdzie. Wiedzieliśmy, jak Mojżesz powiedział: Boże, jak Ty nie pójdziesz z nami, to mi tych 600 tysięcy chłopów dorodnych, ileś wychowujących się młodzieńców i dzieci nie wystarczy, żeby pójść i zdobyć tą ziemię obiecaną. Jeśli Ty nie pójdziesz z nami, nie ruszę się stąd. On rozumiał potęgę Boga i znikomość ciała. On wiedział, co to ciało potrafi. On wiedział, ile ciało potrafi. On mówi: czyż nie w chwili, kiedy was poznałem, nie byliście właśnie tacy? Przecież kiedy ich tylko poznał, to już go zdradzili, nie umiejąc rozeznać, kim jest. A więc ile jest w człowieku niezrozumienia? Ile człowiek musi poddać się woli Bożej, żeby to zrozumieć? Często już mówiliśmy o tym, że nie powierza się czegoś komuś, kto nie jest sprawdzony w tym, czy się do tego nadaje. Niedawno mówiliśmy o Józefie, jak Faraon go w pewnym momencie wywyższa i stawia go jako drugiego po sobie. On mówi: bez Twojej woli nikt nie może podnieść ręki ani nogi w całym Egipcie. Co to znaczy podnieść ręki ani nogi? Nic zrobić bez Ciebie nie może. Oni mają się Ciebie słuchać we wszystkim, co Ty im powiesz, powiedział Faraon. Wtedy będę im mógł dać swobodę. Ale jeśli nie będą się Ciebie słuchać, to tak jakby się mnie nie słuchali. A wtedy będę musiał ich ukarać. A więc kiedy Faraon mówi do Józefa, że nikt nie będzie mógł bez Twojej woli czegokolwiek zrobić, to znaczy: ja oddaję wszystkich Egipcjan, wszystko co tu jest, pod Twoją władzę, ponieważ wiem, że Ty zrobisz to, co jest potrzebne, abyśmy się uratowali. On odnalazł w Józefie tego, który może ich uratować. I wiedział, że ten człowiek jest napełniony Duchem Bożym, Duchem mądrości, wnikliwości i porządku. Nie jest to człowiek bałaganu, bezładu, ani jakiegokolwiek innego działania. A więc żeby do czegokolwiek być powołanym i wezwanym, trzeba najpierw być w Bożym doświadczeniu postawionym na tym miejscu. Józef jest doświadczony we wszystkim, jest zdradzony, odrzucony, sprzedany, jest niewolnikiem, jest w więzieniu i wszędzie jest z Bogiem. Jest nastawiony na to, że na obczyźnie, gdzie nikt go nie widzi, kobieta wabi go do siebie, gdzie nikt się nieprawdopodobnie by nie dowiedział o tym, A on mimo wszystko nie poddaje się i nie pozwala na to, żeby grzech zamieszkał w jego sercu, w jego życiu, w jego myśleniu. Jest czysty, pilnuje się tego, wie, jaki jest jego Bóg i Bóg go przeprowadza przez wszystkie te doświadczenia, aż go doprowadza do punktu, w którym on ma być tym, który przyciągnie Izraela wraz z synami, z całym potomstwem do tego miejsca, o którym powiedział Bóg, że tam oni zamieszkają. Wypełnia się wola Boża. To, co Bóg zamierzył, dokonuje przez tego człowieka. Ten człowiek nie chodzi własnymi drogami, nie chodzi według własnych zamysłów. Jego życie zostało ułożone przez Boga. I on później mówi swoim braciom, to Bóg mnie posłał przed wami. To nie wy zrobiliście to, tylko Bóg mnie posłał przed wami, żebyście mogli być uratowani. Bóg jest Bogiem nieprzekupnym. Boga nie idzie przekupić. Boga nie idzie obdarzyć czymś, co Bóg powie, dobra, to ja przymrużę oczy na to zło. Wielu ludzi próbuje Boga przekupywać, składając mu jakieś dary, myśląc, że to mu zasłoni oczy na to, jak oni żyją. Nie przekupisz Boga niczym. To jest stary sposób człowieka, Adama czy Ewy. Przynosili różne ofiary, a później szli i robili swoje. Bóg mówi, po co mi to przynosicie? Czy ja chciałem rzeźnych ofiar, czy tego, żebyście pilnowali swojej czystości, a gdybyście zgrzeszyli, żebyście natychmiast chcieli się z tego oczyścić? Czy mi zależało na tym, żebyście zabijali te zwierzęta i zabijali tysiącami, czy na tym, żebyście zrozumieli, że jestem Bogiem świętym i chcę waszej czystości tam, gdzie was mam? Jakże wielkie niezrozumienie często jest w ludziach. Ludzie nieustannie nie mogą zrozumieć, z kim mają do czynienia. I nieustannie człowiek zrównuje Boga do swojej pozycji. I mniema, że Bóg będzie jak człowiek. I stąd widzimy wiele nieprawości w Kościele. Ludzie robią, pokryją różne głupie rzeczy, myśląc, że Bóg nie widzi, a później przychodzą, śpiewają, a On w ogóle na nich nie zważa. W sumie sobie przekleństwo ściągają na siebie, tym bardziej, jeśli myślą, że oszukają Boga. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli żyjesz w ciemności grzechu i przychodzisz do Boga i udajesz, że ma z Nim społeczność, to Boga z Boga kłamcę czynisz. A co to znaczy? Jeśli Ty byś się nie obraził, że ktoś przychodzi i robi z Ciebie kłamcę? A Ty mówisz prawdę? Tym bardziej Bóg. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Poznawanie Boga, Jego Syna jest życiem wiecznym. Diabeł bazuje na niewiedzy. Bóg chce wiedzy, chce, żebyśmy Mu świadomie służyli, świadomie, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to robimy i żebyśmy wiedzieli, że to jest Mu miłe i że On to przyjmie w stanie czystości naszego serca, w stanie czystości naszego umysłu, w stanie czystości naszego życia, że jeśli będziemy mieli zbrukane życie, to musimy przyjść z pokutą, a nie z ofiarami pochwalnymi. Najpierw się oczyści mój lud, aby potem mnie chwalić. A wielu ludzi przychodzi z ofiarami pochwalnymi, myśląc, że Bóg będzie miał w tym upodobanie. Nieznajomość Boga powoduje, że ludzie myślą, że Bóg przyjmie i kulawe, i ślepe, i głuche. Jakiekolwiek człowiek przyjdzie, złoży i Bóg to zaraz przyjmie. Bóg jest święty i tego nie przyjmie. Bóg jest święty. Jeśli chcemy coś mieć z Bogiem wspólnego, musimy zrozumieć, że On jest święty i że On chce, żebyśmy my też byli święci. Żeby mógł z nami mieć społeczność i żeby mógł od nas przyjąć to, co mu złożymy. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział, od 21 wiersza. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię, wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak Ci powiedział Pan, Bóg Twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Taki był rozkaz. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą. Wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, a zdając nam sprawę mówili, dobra to ziemia, którą Pan nasz Bóg nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga. I szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amoryjczyków na naszą zgubę. A więc napotkał Boży lud na ziemię obiecaną, na której byli ci, którzy jeszcze tam mieszkali i byli to w obwarowanych miejscach. Byli to olbrzymi, wzbudzający przerażenie. I ci ludzie zamiast patrzeć na Boga, który ich wyprowadził z Egiptu ręką możną, który otworzył przed nimi Morze Czerwone, który karał Egipcjan, i Faraon musiał się ukorzyć, musiał ich wypuścić. Zamiast pamiętając o tym, co Bóg przedtem uczynił, oni kiedy stanęli przed przeciwnością, uznali, że Bóg nie będzie już w stanie ich tam przeprowadzić. A więc oni ocenili Boga, że On jest za słaby, żeby oni tam weszli. Bardzo ważne w Twoim moim życiu jest zachowywać świadectwa tego, jak Bóg przeprowadza nas w zwycięstwie przez doświadczenia, w czystości, nieskalaności. Kiedy Bóg pokazuje nam, w jaki sposób na tej ziemi On może prowadzić swój Kościół czysty, święty i nieskalany, chodzący za Nim, według Jego mocy, według Jego siły, według Jego możliwości. Zachowuj te świadectwa i ceń je sobie bardzo, bo one budują Twoją pewność Boga. Bo tych doświadczeń na drodze Kościoła jest zawsze. One są zawsze. Kiedy mamy iść dalej i dalej w kierunku ziemi obiecanej, naszej wieczności, będziemy napotykać na coraz trudniejsze przeciwności. I dlatego te wcześniejsze doświadczenia mają nam pomóc wkroczyć w nie z jeszcze większą pewnością Boga. Pamiętamy, że Bóg powiedział: prowadziłem was po pustyni, żeby wzbudzić was odwagę, śmiałość, aby kiedy staniecie przed ziemią obiecaną, żebyście weszli tam pewni Boga. Lecz oni znikczemnieli w sercach swoich i zapomnieli Bożą opiekę, i zapomnieli, jak ich prowadził łaskawo swoją prawicą, jak ich poił, jak ich karmił, jak im pozwalał przejść, kiedy ich ubranie nie zostało zniszczone, a sandały były całe, kiedy wszystko było zachowane, kiedy ich prowadził, kiedy ich nakarmił mięsem na pustyni, że przejedzeni aż byli, kiedy ich napoił. Boży człowieku, miej swój święty notatnik, święty, w którym nigdy nie zapiszesz grzechu. I w tym notatniku pisz, co uczynił ci Bóg. To jest twoje sumienie. Co ci Bóg uczynił? I noś to godnie, bo to jest chwalebne. To sięga ponad wszystko. Teraz ludzie mają często na bluzkach czy napisy. To są napisy świata, ale Bóg chce wpisać w twoje serce, co ja ci uczyniłem, indywidualnie. Przez jakieś doświadczenia przechodzisz ty, ja przechodzę, one są osobiste, a bywa, że przechodzimy jako cały zbór i też pamiętamy te doświadczenia, kiedy cały zbór stawał wobec przeciwności i Bóg odpowiadał całemu zborowi jednym głosem, w tym samym czasie, dając nam to, co powinniśmy zrobić. A więc mamy doświadczenia jednostkowe, jak i grupowe Bożego działania, Bożego przeprowadzania. One są bardzo ważne, żeby ich się pilnować, aby nie stracić tego, kiedy przyjdzie następne doświadczenie, przed którym trzeba będzie stanąć. I żeby wiedzieć, kogo się trzymać, kiedy wróg będzie naciskał i będzie próbował odebrać siły i ochotę, żeby postąpić według woli Bożej. Wtedy rzekłem, szemraliście, dokąd więc mamy iść? Nasi bracia stworzyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem, miasta są wielkie, obwarowane aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. A więc byli w Egipcie, widzieli króla, który władał w sumie, był największym królem na ziemi. Miał najsilniejszą armię, z którą mógł wyruszyć, żeby podbijać to, co chciał. I on ich musiał wypuścić. I sporo jego żołnierzy zginęło w morzu, kiedy próbowali ścigać Izraela. Jakie to świadectwo potężne i święte. Jakie wspaniałe Bóg dał im świadectwo. Mógł ich prowadzić wokół tego morza, a on ich przeprowadził przez morze. Żeby dać im świadectwo, świadectwo swojej chwały, swojego majestatu. Czyż jest coś niemożliwego dla wierzącego, który wierzy Bogu i poddaje się Bogu zgodnie z tym, co Bóg w tym człowieku czyni? Lecz oni nie poszli. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz w nocy, w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia obłok. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Mimo wszystko, kiedy stanęli naprzeciw przeciwności, przestraszyli się. Jak bardzo niebezpieczny jest strach. Zły doradca. Bóg mówi zawsze, nie bój się, a to nie bój się jest oparty na tym, trwaj we mnie. Trwaj w czystości, trwaj w świętości. Trwaj w uczciwości, w miłości do Boga i w poważnym traktowaniu tego, co mu się podoba, co nie podoba. Wtedy twoje siły będą z Niego pochodziły. Twoja śmiałość będzie z Niego. Twoje decyzje będą z Niego. I ty będziesz zwycięzcą, nim wkroczysz na dany teren. Bo Bóg jest zwycięzcą. Więc chodzi o to, żeby zachować miejsce dla Boga, bo to pozwoli nam wejść w następne doświadczenie. Między tymi doświadczeniami diabeł będzie próbował nas skazić grzechem, żebyśmy do następnego doświadczenia podeszli już osłabieni zanieczyszczeniem. Żeby diabeł mógł poprzez to zanieczyszczenie hałasować w naszej głowie, hałasować w naszym sposobie myślenia i zarzucać nas różnymi swymi przeciwnościami. Wejdziesz, zginiesz, stracisz, no różne rzeczy. I później czytamy od 41 wiersza, Bóg później mówi, że oni nie wejdą tam. Nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba i Jozłego. I tych, którzy jeszcze nie mieli wtedy przekroczone 20 lat, nie doszli do tego. I oni w 41 wierszu czytamy, wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, wyruszymy i będziemy walczyć. Znowu grzeszyli. Nie dość, że zgrzeszyli, kiedy powiedział im wejdźcie, to zaczęli grzeszyć, kiedy powiedział im, że nie wejdziecie. Zobaczcie, jak się rozpędza człowiek w przeciwstawianiu się Bogu. Bóg mówi wejdź, nie wejdzie. Kiedy Bóg mówi już nie wejdziesz, to człowiek się pcha, żeby wejść. Wszystko nie w czas. Powinni wejść wtedy, kiedy Bóg powiedział wejdź. Rzekł do mnie Pan, powiedz im, nie wyruszajcie, nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście, sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliście się wyruszyć na górę. Wtedy Amorejczycy zamieszkujący te góry wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły i razili was od Seir aż do Horma. Wróciwszy, płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania i nie zwrócił na was uwagi. To nie działało. Co innego, gdyby płakali rzeczywiście, świadomi tego, co robią. Oni płakali dlatego, że ponieśli co? Koszt nieposłuszeństwa. Bóg nie wysłuchuje takiego czegoś. Później przejdziemy przez inne jeszcze świadectwa biblijne. Bóg nie ma w tym upodobania. Bóg lubi szczerą pokutę, szczere przyznanie się, szczere uznanie, że znieważony został Bóg poprzez nieposłuszeństwo, poprzez życie według własnego ja, poprzez lekceważące podchodzenie do rozkazów Bożych. Siódmy rozdział 5 Mojżeszowej. Niech Bóg pomoże nam, niech otwiera nam nasze umysły w tym, abyśmy pojmowali wspaniałość Jego i żebyśmy nie dali się zepchnąć do defensywy poprzez naszą głupotę i wchodzenie w grzech. Siódmy rozdział 16 wiersza. Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan Twój Bóg Tobie daje. Nie pofolguje im Twoje oko, nie będziesz służył ich Bogom, bo byłoby to dla Ciebie sidłem. Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wytępić? Nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan, Bóg Twój, uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Te wielkie doświadczenia, które widziały Twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg Twój, wyprowadził Cię. Tak uczynił Pan, Bóg Twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz. Ześlę też Pan, Bóg Twój, na nich szerszenia, aż wyginą ci, którzy pozostali i ci, którzy przed Tobą się ukryli. Widzicie, to byli młodzi ludzie jeszcze w Egipcie, bo oni wtedy byli, jeszcze nie mieli 20 lat. Byli to młodzi ludzie, pewno z wielkim zafrapowaniem, z takimi, wiecie, wieściami. Widziałeś, co Bóg zrobił, widziałeś, co się działo w Egipcie, widziałeś te ciemności, wszyscy, nikt nie widział nic. To byli młodzi, to byli kilkunastoletni chłopcy. To byli młodzicy wtedy, to dla nich było po prostu, wiecie, w młodym sercu wiele spraw mocniej się zapisuje nawet częściej. I tutaj słyszą te słowa, pamiętacie, jak to Bóg czynił. Widzieliście Jego moc, Jego chwałę. Nie bądźcie teraz w strachu swoich ojców, ale wejdźcie śmiało, ale gdy wejdziecie już do tej ziemi obiecanej, nienawidźcie to wszystko, co sprawiło, że teraz tam wchodzicie. Nienawidźcie to zło, które te narody tam wprowadziły. I nie miejcie nic wspólnego z tym złem. Widzicie, jaki to jest rozkaz? Ja wam pozwalam wejść i zdobywać te tereny, ale musicie być czyści. Jeżeli będziecie czyści, ja będę przed wami i oni będą przegrywać. Ale jeśli się zanieczyścicie, to już mnie nie będzie między wami i wy zaczniecie przegrywać. Więc chrześcijaninie, chrześcijanko, chcesz iść do ziemi obiecanej, chcesz iść do wieczności z Bogiem, musisz pamiętać, twój grzech spowoduje, że osłabniesz i będziesz przegrywać w duchowej bitwie. Ale gdy będziesz czystym, czystą, to wtedy Bóg będzie twoim zwycięstwem i będziesz kroczyć śmiało po tych terenach tego ziemskiego życia i będziesz zwycięzcą w każdej sprawie. Bo Bóg będzie z tobą, to któż przeciwko Tobie. A więc Twoja i moja sprawa, człowieku Boże, zależy od tego, czy Bóg będzie z nami, czy nie. I oni wkraczali na te tereny, tam, wiecie, było pełno złota, pełno srebra, kamieni szlachetnych, wyrobów ludzkiej ręki, różne kolorowanki, różne rzeczy. Bóg mówi, nie przylgnie Twoje serce do tego. Nie przyniesiesz sobie do domu jakiejś tam podobizny, czegoś, bo ona jest złocona. O, jak ładnie. Tam jest ukryta ciemność. Nie wniesiesz tego do swego domu, żebym nie przeknął twojego domu przez to. A więc będziesz pilnować siebie i swego domu przed tymi rzeczami, które spowodowały to, że te narody muszą zginąć. Nie chciały się upamiętać. Bóg dał im czas. Mówi, daje im czas na upamiętanie. Jeśli nie chcieli upamiętać, minął czas, a więc Bóg posyła Izraela, żeby wymierzył sprawiedliwość, a zarazem zajął tą ziemię. My jesteśmy Kościołem. Kościołem żywego Boga. Kościołem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Co doznajesz jako cząstka tego Kościoła? Czy doznajesz tej powagi sytuacji, w jakiej jesteś? Czy doznajesz tego wywołania od ciemności do światłości? Czy doznajesz, że twoja sprawa została postawiona przed Bogiem i że teraz odpowiadasz za swoje życie? Czy ono jest coraz bardziej święte? Nie możesz już marnować ani jednego dnia od chwili, kiedy uświadomiłeś czy uświadomiłaś sobie, że Bóg jest święty. Rozumiesz? Bo gdy nie rozumiesz, to nie ma znaczenia to, że Bóg jest święty i tak marnujesz swoje dni. Ale kiedy rozumiesz, że Bóg jest święty, a ty masz z tym Bogiem być teraz i na wieczność, poddajesz się uświęceniu, ponieważ Bóg jest święty. Dlatego Piotr mógł napisać, świętymi bądźcie, bo Bóg jest święty. Teraz my jesteśmy Bożym ludem wybranym, kapłaństwem świętym, ludem nabytym, aby chodzić w świętości, w czystości Jego oblicza. A więc nie przylgnie nic do twojego serca z tego, co te ludy tam mają. I teraz my idziemy poprzez ten świat. Nic z tego świata nie ma prawa przylgnąć do naszego serca. Nic z tego nie wprowadzisz do swego domu, żebyś nie zanieczyścił swego domu tym, co jest zaświadczone w tym świecie. Nie będziesz brudzić swego domu tym, co Bóg skazał na zatracenie z powodu grzechu odstępstwa. Cały świat jest pod Bożym gniewem. Cały świat jest skazany na Gehennę z powodu odstąpienia od Boga i odrzucania Jego Syna. A więc nic nie weźmie z tego świata do swojego serca, do swojego myślenia, ani do swojego domu. Wielu ludzi naprawdę modli się w swoich domach bardzo wiele, ale nic Bóg z tego nie będzie słyszał i słuchał, nie będzie chciał, dopóki nie oczyszczą swoich domów od ducha ciemności. Często ludzie myślą o czymś innym, a to jest bardzo często to, co dopuszczone jest z tego świata, grzechu, odstępstwa, buntu, diabła wobec Boga. A więc tego będziesz pilnować w swoim domu. Będziesz pilnować, co Boże było, napiszesz to na swoich drzwiach, będziesz wpajał to w swoich synów, swoje córki, będziesz ich uczył i ćwiczył w tym, co jest Boże. To uświęcenie wierzących rodziców, to nie jest tylko, że ono spływa jakoś niewidzialnie. Ono spływa w ten sposób, że ty troszczysz się o świętość swoich dzieci. Wiesz, co to znaczy święty Bóg, bo znasz świętego Boga i wiesz, jaki On jest. Wiesz, że umiłował cię i daje ci możliwość uratowania, ale nie pobłażać będzie twojemu głupiemu życiu, odstępczemu życiu. On nie ma względu na osoby. Widzimy na Izraelu, jak ginęli ludzie. Ginęli różnego rodzaju ludzie. I ginęli z rodu arcykapłana i ginęli z rodu jakichś tam innych. Nie ma Bóg względu na osobę. Kto go nie chciał się słuchać, kto robił wbrew jemu, ten ginął. Mówi, moja świętość okazuje się na moim ludzie. I w tej wojnie Bóg chce nas uratować. Bóg chce nam pomóc, ale my nie możemy lekceważyć Boga w codzienności. Nie możemy zapominać o Nim i myśleć, że On się na to zgodzi. Pilnuj się tego Boga i się uświęcaj. Poddawaj się uświęceniu każdego dnia, każdy dzień musisz być bliżej z Nim. Ty musisz chodzić po tym mieście, gdzie żyjesz, po miejscowości, gdzie żyjesz. Musisz chodzić z Bogiem, twój duch musi być Bogiem poruszony w twoim domu, gdziekolwiek jesteś. Twój duch musi być poruszony Bogiem, ponieważ Bóg jest z tobą, gdy ty jesteś czysty. Twój duch jest napełniony Jego duchem i ma społeczność z Bogiem, gdziekolwiek jesteś. Twoje oczy wtedy nie są narażone na to, żeby łaknąć rzeczy tego świata. Jesteś spokojny, uspokojony, uspokojona. Twój człowiek wewnętrzny jest czysty. Nie pożądasz tego, co ten świat. Jesteś wolnym człowiekiem pośród tego świata. Ma społeczność z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy tak chodzili, bo to jest ta cała ziemia. Nasze doświadczenia tu są na tej ziemi. Codzienność stawia przed nami doświadczenia. Nasze wybory, nasze decyzje. Był czas, że w swoim życiu bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi. Bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi. Aż za dużo. Bo ludzie często rozmawiają, ale jak mało rozmawiają w świętości. Mówią o wielu rzeczach, ale takie rzeczy, które w sumie skażają, a nie wydobywają. Więc często te złe rozmowy psują dobre obyczaje Bożego ludu. Tak jak w tych namiotach bezbożnych. Bezbożni są wśród wierzących. Żyją w bezbożny sposób, tracą świętość Boga. Żyją w odstępstwie, później przychodzą i rozmawiają z tobą. O czym będą rozmawiać, skoro oni nie świadczą o Bogu, bo nie mają świadectwa Boga w sobie. Ich duch nie jest poruszony świętością Boga. Ich dusza emocjonalnie nie jest złączona z wiecznością. Raczej z przemijaniem rzeczami tego świata. A zrozumiałem, że muszę uciec, by rozmawiać z tym, który jest święty i by moje sumienie i serce mi napominało, kiedy staję przed Jego obliczem. Bo wiecie, kiedy rozmawiam z człowiekiem, który błądzi po bezdrożach światowości, moje sumienie wcale nie jest dotknięte. Może tylko myślę, człowieku, gdzie chodzisz, po co tam chodzisz? Ale kiedy spotykam świętego Boga, moje sumienie przenika Jego świętość, doznaje, że On jest godny najwyższej chwały, a ja jeszcze Mu nie umiem jej oddać. A więc Go potrzebuję, żeby On mi pomógł. Ale gdy Go potrzebuję, On jest gotów mi pomóc. Bo On wie, że tego ja naprawdę potrzebuję, żeby być z Nim. A więc o wiele więcej rozmawiaj z Bogiem. Nim zaczniesz rozmawiać z człowiekiem. Ja nie mówię, żeby się nie spotykać, ale czasami lepiej się nie spotykać. dobrze jest chwalić Pana, mieć serca poruszone, wdzięczne, święte, czyste. I wtedy spotykając się dwóch, trzech poruszonych, Pan jest między nimi, Duch Boży porusza i tam się przejawia Boże działanie. Ma to sens. Dobrze, gdy osobiście mamy społeczność z Bogiem, spotykamy się z ludźmi, którzy też mają osobistą społeczność z Bogiem. A więc oni podchodzą do ziemi obiecanej i Bóg od razu mówi, nic z tych rzeczy nie może przylgnąć do waszego serca. Pamiętamy Jerycho, Boże zwycięstwo. W sumie na okrzyk tego Bożego ludu mury runęły i otworzyło się wejście z każdej strony do miasta. Miasto obwarowane przestało być obwarowanym. Stało się bezbronne. Weszli i wygrali. Ale jeden z tych ludzi, z tych żołnierzy izraelskich, wziął to, co Bóg nie pozwolił wziąć. I kiedy już mieli następne miasto Aj, które było słabsze dużo, nawet nie trzeba było dużo wysyłać, żeby je pokonać. I kiedy postąpiono według tej zasady, okazało się, że Izraelczycy musieli uciekać. I dopiero było zastanowienie, Boże, co jest? Myśmy weszli, zwycięstwa, teraz porażka. Dlaczego porażka? I wtedy Bóg mówi, grzech jest w Izraelu. Widzicie, wielu ludzi w kościele nie myśli o świętym Bogu. Diabeł to wypracował. Nie znają świętego Boga. Mogą Bogu dać, co tam poleci. Ale za to znają świat. I światu nie dadzą, co poleci. Światu oddadzą swoją gorliwość, swoją żarliwość, swoją troskę, aby zarobić, aby mieć. A Bogu byle jak, byle co, bez świętości. Możesz dać Bogu, nie wiem, ile z tej ziemi. On nie ma, tu już mówiłem, on nie jest przekupny. Przyjdź do Niego z prawdziwym zapotrzebowaniem, aby poznać Cię. Aby doznać tego, że mogę Cię poznawać tu na ziemi jako człowiek, bo Ty mnie uświęcasz ofiarą swego Syna. Uświęcając mnie, pozwalasz mi siebie poznawać, świętego Boga. Przez to, że dałeś mi swego Syna, dzisiaj pozwalasz mi do siebie przychodzić. Nie na zasadzie moich wspaniałych wydarzeń, ale na zasadzie tego, co Twój Syn uczynił na ziemi. Jakąż łaskę mamy. Zwróćcie uwagę, jak jest duży bezład w kościele, jak ludzie bezmyślnie żyją, biegają koło różnych rzeczy, wydaje im się, że jak dzieci w piaskownicy, a potem mogą toczyć bój i wygrywać. Diabeł się bawi takimi żołnierzami, którzy chowają po kieszeniach skarby tego świata, którego on jest właścicielem. On wie, że ich pokona w jednym momencie. A więc jak musimy w tej walce być gotowi, żeby wygrać, żeby nie ulec złu? Piąta Mojżeszowa, też drugi rozdział. Widzimy tutaj, jak osiągają zwycięstwo nad Sychonem i Ogiem. Pan daje im zwycięstwo. Zwróćcie uwagę, że kiedy ci królowie rządzili w tych swoich państwach, oni mieli zasobność, mieli swoje armie, czuli się bezpieczni, ale kiedy do nich się zbliżył Boży lud, pojawiło się niebezpieczeństwo. I tak samo jest z Bożymi świętymi ludźmi. Kiedy oni kroczą po tej ziemi, tam gdzie idą, tam się pojawia niebezpieczeństwo. Tam wróg zaczyna się bać, zaczyna się przeciwstawiać, zaczyna się prawdziwa walka. Wszędzie, gdzie święty człowiek się porusza, tam jest wojna z powodu tego, że ten człowiek należy do Boga. Wróg próbuje walczyć i musi przegrać. Z dziećmi Bożymi wszyscy muszą przegrać. Nie ma możliwości pokonać dziecka Bożego nikt z wrogów otaczających. Dlatego Jezus mówi, że zwycięzcy będą tam, gdzie on. Ani śmierć, ani głód, ani chłód, ani miecz, nic nie jest w stanie pokonać Bożego dziecka, które trwa w świętości Chrystusa Jezusa. A więc pilnujmy naszych kieszeni, naszych serc, naszych uszu, naszego umysłu, by nie zanieczyszczać się tym, co jest w tym świecie. By mieć wolność i swobodę podążania, aby wróg musiał przegrać, a nie my. Żebyśmy to nie my uciekali, tylko wróg by musiał uciekać. Żebyśmy my mieli śmiałość iść do przodu, a nie wróg. Dlatego pilnujmy naszych świętych szat, które dostaliśmy w chrzcie. Pilnujmy czystości tych szat. Chodźmy w czystych szatach. Na tej wojnie nigdy nie można jest zdjąć i porobić różnych dziwnych rzeczy. A więc ci dwaj królowie musieli ulec, przegrali. Na drodze Bożego ludu stanęli. To było ich ostatnie spotkanie. Nie ustąpili. Chcieli wojny, a więc przegrali. Każdy, który wchodzi w wojnę z dzieckiem Bożym, musi przegrać. I to nie chodzi o to, że dziecko Boże walczy mieczem świata. Przegrać w formie, że ten człowiek nie przychodzi do Boga, tylko wchodzi w spór, w doświadczenie z Bogiem. A więc Pan wydał ich w ręce swego ludu i oni ponieśli porażkę, obydwaj ponieśli porażkę, ich ziemię, wszystko tam było wybite, wszystko, mężczyźni, kobiety, dzieci, wszystko było wybite, miasta zniszczone. Dlatego, że to Bóg powiedział, to musi być zniszczone. Tak jak my niszczymy grzech, niszczymy to, cośmy się nauczyli w świecie. Niszczymy do końca, do samego końca, nie zostawiając czegoś. Trochę z tego chociaż. Piąty Mojżeszowy, 4 rozdział. A teraz Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, naszego Boga, który ja wam nakazuję. Na własne oczy widzieliście, co Pan uczynił za Baal Peora. Jak każdego, który poszedł za Baal Peorem, Pan wasz Bóg wytępił spośród ciebie. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Bóg pokazuje, co się stało z odstępcami i z tymi, którzy należeli do Boga. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który ja wam dziś nadaję? Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiło od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi, aby nauczali tego swoich synów. Chwała Bogu, wiecie, to jest główne zadanie Kościoła. My tu mamy się uczyć prawa Bożego i posłuszeństwa temu prawu. To nie jest zgromadzenie samowolnych ludzi, którzy robią, co chcą, kiedy chcą, jak chcą. Rozumiecie, tam był Mojżesz, który miał ich nauczać i miał im przekazać. Zawsze Bóg ma swoich przywódców, przez których przekazuje to, co chce mieć w danym miejscu. I zawsze Bóg będzie stał za tymi ludźmi, ponieważ oni mają stać dla Jego chwały w tym miejscu. I dlatego Bóg też mówi, nie bój się tych ludzi, do których ja Cię posyłam, do których ja będę przez Ciebie mówił, aby się ich nie lękał i nie zmienił tego, co ja chcę powiedzieć, aby oni się nauczyli porządku, żeby to nie ludzie rządzili w Kościele, tylko Bóg. Nie pospolite ruszenie, co kto chce, ale jeden, wszechmogący Bóg, który ustala swoje zasady. I to jest bardzo ważne dla mnie, dla Ciebie, bo my się nauczyliśmy pychy, dumy i arogancji w świecie. I myślimy sobie, że to możemy wnieść do Kościoła i Bóg będzie za tym stał. Im wyżej o sobie mniemaliśmy w świecie, tym wyżej później mniemamy w Kościele i myślimy, że to jest dopuszczalne. Mówiliśmy już, w świecie mogliśmy być na różnych pozycjach, ale kiedy nawracamy się i stajemy się dziećmi Boga, osiągamy jedną i tą samą pozycję. Dziecka Boga. Wszyscy stajemy się równo bogaci w Bogu i równo przeznaczeni do uświęcenia. I bez względu na to, czy ktoś się nazywa dzieckiem Bożym, czy nie, jeśli nawet nazywa się dzieckiem Bożym, jeśli żyje wbrew woli Bożej, Bóg mówi, nie mam względu na osobę. Jeśli kto nie wytrwa w dobroci Bożej, będzie odcięty. A więc musimy się uczyć spokojnie, ale świadomi Boga, Jego świętości i chwały. Musimy uważać, co słuchamy, aby wiedząc, taka jest Boża prawda, bać się żyć wbrew tej prawdzie. Bo dopóki oni nie usłyszeli zakonu, to nie byli odpowiedzialni za to. Ale gdy usłyszeli zakon, oni już odpowiadali za to, żeby żyć według tego zakonu. Kiedy Bóg ich wprowadzał do tej ziemi obiecanej i kiedy im powiedział, nie przylgnie nic do was z tego, co tam się dzieje. Te święte gaje, nie będziecie mieli święty gaj. Nie będziecie na wszystkich górkach stawiać ołtarzy, ofiarować tam zwierzęta. Będzie jedno miejsce ofiarnicze, do którego będziecie przychodzić. Pozwalam wam jeść mięso, zabijać zwierzęta, jeść mięso wszędzie, gdzie jesteście. Ale gdy będzie ono miało być przeznaczone na ofiarę, macie przyjść do tego miejsca i złożyć je. A więc Bóg wyznacza prawo, obowiązek. Nikt z nas, rozumiecie, my możemy sobie przypisać prawo swojej własności, ale wtedy wypowiadamy prawo własności Bogu. Oni też przypisali sobie prawo własności Izrael i zaczęli ginąć. To my będziemy decydować, co nam się podoba, a co nie. I wtedy ginęli. Byli rozrzucani po różnych narodach. Uczył ich Bóg tam posłuszeństwa. A więc kiedy staliśmy się Kościołem, najwyższe podniesienie jakiekolwiek jest na tej ziemi, najwyższe, nie ma wyższego podniesienia. Kościołem, ciałem Chrystusa Jezusa. I dlatego też wymagania i potrzeby są coraz wyższe, wyższe i wyższe. Kościół ma rosnąć i wzrastać na podobieństwo Chrystusa. A więc gdzie marnujesz swój czas, tam odpowiadasz przed Bogiem, aby przyjść do Niego i pokutować za marnowany czas. Za lekceważenie czasu, którym On cię wykupił dla swojej chwały. Nie dlatego, żebyś żył sobie jak chcesz, czy żyła, ale żeby On cię mógł nauczyć tego, kim jest, żebyś nie zginął, czy nie zginęła, kiedy przyjdzie do spotkania z Nim twarzą w twarz. Po to jest ten czas nawiedzenia, czas, w którym Bóg pozwala nam przychodzić, uczyć się, poznawać Jego, ale kiedy my lekceważymy Go, później widzimy, co się dzieje z ludźmi. Ich serca twardnieją, twardnieją coraz dalej i dalej od Boga. Już nie czują świętości Boga. Żyją sobie jak chcą i mogą robić, co chcą i modlić się jak chcą. I wydaje im się, że wszystko jest w porządku. Jest inaczej. Nie można zboczyć z Bożej drogi. 9 rozdział tej 5 Mojżeszowej, 12 wiersz. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg Twój dochowa Ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Będzie Cię miłował, rozumiecie? Za to, że jesteśmy Mu posłuszni, Bóg mówi, będę Cię miłował. To samo, co masz w Ewangelii Jana 14:21. Jeśli będziecie wypełniać moje przykazania, to znaczy, że mnie miłujecie i wtedy ja z Ojcem przyjdziemy i zamieszkamy w Was. Posłuszeństwo okazuje miłość. A więc kto jest posłuszny Panu, ten go naprawdę miłuje. I Bóg będzie przeprowadzał tego człowieka przez doświadczenia dni ziemskich, aby wprowadzić do wieczności. A więc jak ważne jest to, czy ja widzę wieczność z Bogiem, idąc po ziemi. Czy już mi się zamazał obraz wieczności i ja tak naprawdę jestem wierzący, tak wierzący, i żyję jak świat. Mam na wszystko czas, tylko nie na uświęcanie, nie na uczenie się Boga, nie na poddawanie się Jego woli. To jest deprawacja, którą diabeł powoduje wśród wierzących ludzi. Tak samo jak deprawowali te Izrael, te narody, które tam były. Bóg mówił, nie weźmy sobie żony ani męża z tamtych narodów, będziecie między sobą brać, stawać się małżeństwami. Bo jeśli weźmiecie, to oni was odwiodą, Bóg mówi ode mnie, i nauczą was, jak czcić bałwany. I masz tych fałszywych chrześcijan, niby oni tam, my też tu wierzyliśmy, cały czas wierzyliśmy, ale uczą cię, jak czcić bałwany, a nie jak czcić Boga. Prowadzą cię do tych wielkich swoich budowli wbudowanych, mówią, widzicie, to wszystko dla chwały Boga wybudowaliśmy. Bóg na to nawet nie patrzy. Ławki wyścielane, czy jakkolwiek, Bóg na to nawet nie patrzy. Bóg chce widzieć nas, szanujących Go. On wie, w jakim stanie jesteśmy. To nie jest dla Niego niewiadoma. On może uratować, gdy my będziemy rozumieć, kim On jest. Bo my nie umiemy rosnąć, nie umiemy dodać nic do tego wzrostu. On umie to uczynić, gdy my do Niego należymy. Gdy trwamy w Synu Jego, On daje wzrost. On napełnia nas. 11 rozdział tegoż 5 Księgi Mojżeszowej, od 10 wiersza. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką ziemią, jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny, lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego od początku roku do końca roku. Wiecie, kiedy masz wody w bród, płynie sobie woda obok ciebie, fajnie, ale kiedy musisz liczyć na wodę z nieba, już jest trochę inaczej, prawda? Kiedy sobie w świecie zrobisz miejsce i w tym miejscu będziesz mieć swoje zabezpieczenie, to fajnie. Już nie musisz liczyć na Boga. Ale kiedy będziesz chodzić przed Bożym obliczem i zawsze świadomy czy świadoma tego, że od Boga chcesz dostać to, co jest potrzebne do życia i pobożności, wtedy będziesz czekać na Pana i będziesz uświęcać się, aby On ci to dał, by być czystym naczyniem, do którego On zleje to, co ma. A więc to jest troska Bożego ludu. Aby być gotowym naczyniem na to, aby On je napełnił tym, co jest potrzebne. Tu dlatego pilnujemy się i troszczymy się o serce, aby ono należało do Boga. I tu jest to, co mówiłem, te słowa Pana mamy uczyć, mamy wpajać, aby w Kościele ludzie, którzy się nawracali, mogli je poznawać i uczyć się to wypełniać. Nie od wielkich krzyków, ani wrzawy, ani czegokolwiek wiemy, tych proroków Baala wielką wrzawę zrobili, ale cóż z tego, nikt ich nie słuchał. Ale spokojny Eliasz podszedł i spokojnym głosem powiedział do Boga i Bóg wysłuchał. A więc Eliasz chodził z Bogiem, a tamci nie. Jest ważne dla mnie, dla ciebie, pilnuj swojego Boga, pilnuj się relacji z Bogiem, pilnuj się świętości twego Boga. Nie daj się zepnąć diabłu w coś, w jakieś lepsze układy czy inne rzeczy. I może będzie wtedy lepiej. Nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej, jeśli człowiek odchodzi od Boga. Moglibyśmy jeszcze wiele zaczerpnąć z tych historii Izraela, zdobywania, porażek, jakie oni przeżyli, gdyż to, co na nich przyszło, jest dla nas też lekcją. Abyśmy się nauczyli unikać tego, w co oni wdepnęli, a potem mieli z tego powodu wielkie kłopoty. Było wielu przywódców, księga sędziów, którzy ratowali ten lud, potem umierali następnie. Wielu przywódców przewija się. Jednym z nich widzimy Samuela. Może sięgniemy na chwilę do tego Samuela, do 1 Samuela, 15 rozdział. Mamy tutaj króla, któremu Bóg wydaje polecenie, rozkaz. Wojna z Amalekiem jest po wszystkie czasy. Oto posyłam Cię teraz. Ty jesteś tym, którego posadziłem, abyś był królem, abyś wypełnił mój rozkaz. A rozkazem jego było: idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jego jako obłożonego klątwą, jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię, niemowlę, wołu, owcę, wielbłąda, osła. Wszystko masz wybić, mówi Bóg. Wszystko, co on ma, zginie razem z nim. Żadną tą zanieczyszczoną rzecz nie weźmie z sobie, skalaną tym, że on, Amalek, dotykał się tej rzeczy. Tak jak później Juda mówi, z szaty skalanej przez ciało będziesz się jej brzydził. Nie weźmiesz jej sobie. Tutaj jest o Amaleku. Nic z tego nie weźmiesz. I król idzie. Idzie wypełniać rozkaz. Jak on wypełnia ten rozkaz? Bóg mówi jeszcze 10 wiersz, albo 9. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Jak więc wykonany został rozkaz? Bóg dał rozkaz, człowiek ma go wykonać. Jak wykonuje rozkaz? Ocenia sam, co ma zrobić, ale czuje się w porządku, tak? Wielu ludzi czuje się w porządku. Później Bóg dociera do Samuela, mówi mu o tym. I gdy Samuel przychodzi do Saula, Samuel wstał wcześnie rano, od 12 wiersza, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgala. Więc jaki zadowolony człowiek. Mam zwycięstwo. I gdy Samuel przychodzi, jak gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Wypełniłem rozkaz pański. Widzicie, jaka obłuda, jaki fałsz? Kłamstwo. Przecież wiedział, jaki był rozkaz. To wszystko. Później mówi: przestraszyłem się, a więc wiedział, jaki jest rozkaz. Później dalej kłamie, że się przestraszył ludu. Saul przestraszył się ludu. Gdzie jest tutaj opisane, jak on się przestraszył ludu? Wybijał, ty kapłanów wybił. Groził tym wszystkim. To nie był... Znowuż kłamał, cały czas kłamał. Wiecie, kiedy człowiek przestaje się słuchać Boga, zaczyna kłamać. Zaczyna usprawiedliwiać swoje nieposłuszeństwo. I to jest dalsze brnięcie w grzech. Później mówi: przecież posłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole. Wyruszył, ale czy zrobił to, co miał zrobić? Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i wrześnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? To posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Wiecie, że słuchać Boga trzeba mieć naprawdę świętą determinację. To nie jest tak tylko, że ja posłucham sobie, ja muszę mieć świętą determinację posłuszeństwa, bo wiele przeszkód stanie na mojej drodze. Moje własne oczy będą próbowały mnie nabrać, uszy będą próbowały mnie zwieść, mój umysł, rozumiecie, moje liczenie zasobności będzie moim wrogiem, ale gdy to wszystko jest ukrzyżowane, wtedy pójdę i zrobię to, co chce Pan i wygram. Kiedy ten świat dla mnie jest ukrzyżowany, ja dla świata, wtedy mogę iść i wygrać. Bo jeśli chociaż trochę świata we mnie pożądliwości pozostało, łaknienia tego świata, to wtedy diabeł użyje to przeciwko mnie, kiedy będę wypełniać rozkaz Pana. Na przykład może być tak, że wobec ubogiego w zgromadzeniu stawia się twarde warunki, ale wobec kogoś, kto ma zasobność, stawia się miękkie warunki, żeby nie urazić bogatego, żeby jego finansowanie zgromadzenia nie ustąpiło. To jest obelga. I człowiek, który to czyni, wpada sam w pułapkę Saula. Później może usprawiedliwiać to, ale przecież potrzebowaliśmy, żeby więcej miejsca było dla tych, którzy się nawracają, czy inne bzdury. Nie ma różnicy. Grzesznik jest grzesznikiem. Dlatego Bóg powiedział i Mojżesz mówił tak samo do tych wyznaczonych sędziów. Nie czyńcie różnicy przy tym osądzie. Bez względu na to, czy biedny, czy bogaty, sądźcie tak samo, ponieważ to Bóg sądzi, a nie wy. I wtedy ludzie zaczynają szanować Boga i bać się Go i zważać na Niego, wiedząc, że sprawa jest z Bogiem, a nie z jakimś tam światowym chrześcijaninem, który ma przelicznik i myśli sobie, co z tego mieć będzie. A więc mamy w jakiś sposób sprawę, jak ważne jest to posłuszeństwo, że nie można połowicznie wypełniać rozkazów Pana, tylko trzeba słuchać ich i żyć według nich. Słuchać. Nie stać się człowiekiem, który słucha i nie słyszy, ale człowiekiem, który słucha i słyszy i zachowuje i wydaje plon. Widzimy naszego Pana Jezusa Chrystusa chodzącego po ziemi. Pojawia się na ziemi wódz, przywódca, który poprowadzi dzieci Boga do wieczności. Kiedy obserwujemy Jego, widzimy Jego nieskalaność, Jego czystość, Jego wierność, Jego miłość do Ojca i posłuszeństwo całkowite. W cierpieniu, w posłuszeństwie doszedł do doskonałości. Nasz wódz nie jest w niczym skalany światem. Kiedy mówi o sobie, mówi: władca tego świata, nic we mnie nie ma. Nasz wódz jest doskonale czysty. Doskonale czysty. Taki wódz jest nam potrzebny, abyśmy szli poprzez te pokuszenia diabelskie i byli zachowani od zła tego świata. Musimy mieć porządnego wodza, nieprzekupnego, nie myślącego sobie, co tu osiągnąć z tobą czy ze mną, ale takiego, który równo będzie traktować każdego z nas. Dlatego oni mogli powiedzieć: my wiemy, że ty nie masz względu na osobę i że równo traktujesz każdego człowieka. To jest nasz wódz. Przed nim zginamy nasze kolana, mówiąc: wodzu, ty decydujesz o naszym życiu. To jest zgięcie kolan. Wodzu, ty jesteś święty, czysty, nieskalany, posłuszny Ojcu we wszystkim. Ty decydujesz, jak będziesz nas prowadzić poprzez codzienność, abyśmy doszli do wieczności. Ty jesteś decydentem naszym w każdej sprawie. Nie będziemy się z tobą spierać ani zgrzytać zębami, tak jak ci, którzy byli w Izraelu. Na to, co mówił do nich Mojżesz. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, powiedział Mojżesz. I kto by go się nie słuchał, wygubiony będzie spośród Bożego ludu. A więc nie ma to, nie polega to na tym, że stałeś się chrześcijaninem czy chrześcijanką i możesz sobie robić takie sobie zabawki. Masz się uczyć. Jesteś uczniem, który ma się uczyć, jak żyć, jak postępować i ma się uczyć prawdy, a nie zakłamania. Bóg cię nie pośle do żadnego zadania, dopóki cię nie oczyści z twojego nieróbstwa, z twojego szukania własnej chwały, z różnych rzeczy. Musi cię najpierw oczyścić z tego, co było w świecie. Tak, będziesz mówić to, co doświadczasz z nim. Ale nim ci da służbę, najpierw musi cię uwolnić od tego, co by zniszczyło tą służbę. Dlatego młodego w wierze nie wystawia się do żadnej takiej posługi. Bo diabeł by go zniszczył, osaczył, wprowadził tu, wprowadził tam, zagonił koło różnych rzeczy, aż w końcu człowiek by padł jak zabawka w rękach diabła. Człowiek musi dorastać. Widzimy, jak Jozue chodził przy Mojżeszu, dorastał. Każdy z nich dorastał. Każdy z nich nabywał cech, które potrzebne były do tego, żeby pójść, żeby podążać za Panem. Bóg bierze i napełnia swoim duchem. Potrzebujemy uczyć się w Boży sposób, bez tracenia czasu na głupie walki, na głupie przeciwstawiania się, na głupie udowadniania, że ktoś jest mądrzejszy. Owoc pokazuje rzeczywistość. Owoc twojego życia pokazuje rzeczywistość, a nie to, ile mówisz, ile ty czynisz, ile cudów by się przy tobie nie działo, nie ma znaczenia. Bóg mówi już o prorokach, którzy będą czynić różne rzeczy, a potem będą odwodzić lud od Boga. Mówi: za nimi nie pójdziesz. ponieważ to ja Ciebie próbuję, Twój Bóg, czy będziesz mnie się słuchać, czy potrzebujesz atrakcji w życiu. W ciszy i zaufaniu będzie Wasza moc. Ucz się, chwal Boga i ucz się. On Ci daje czas, chwała Bogu. Ten święty Bóg daje czas nauki. Nie jest Twoim wrogiem, żeby Cię zniszczyć zaraz za pierwszym razem i powiedzieć, nie macie. Daje Ci szansę powstać z wielu upadków, z wielu rzeczy, których nie rozumiesz, a które robisz, myśląc, że tak powinno być. On daje Ci szansę, ale jeśli już wiesz, co masz robić, a robisz to wbrew Jemu, lekceważąc Go, wtedy ponosisz konsekwencje. A więc wódz. Już nieraz przepatrywaliśmy naszego wodza, patrzyliśmy na jego chwalebne zwycięstwo, patrzyliśmy, jak wszedł do świątyni, jak wypędził przekupniów. Powiedział, z domu ojca mego, domu modlitwy, uczyniliście jaskinie zbójców. Panoszą się tam różni. Zamiast chodzić tam w czystości przed Bogiem, oni chodzą ze swoimi pożądliwościami w sercu. Przychodzą na zgromadzenia, łakną zupełnie czegoś innego niż chce Bóg, a potem odchodzą. Jeszcze gorsi niż przyszli. Nasz wódz powiedział bardzo wyraźnie, wszystko to, co mówię, pochodzi od Ojca. Wszystko to, co robię, pochodzi od Ojca. Ojciec mnie posłał. Nie robię nic innego, jak tylko to, co Ojciec mi pokazał, że mam czynić. Wódz mówi, pamiętajcie, żołnierze, których będę prowadził pośród tego świata w zwycięstwie, cały czas to jest Ojciec. Nic nie robimy wbrew woli Ojca. Chociaż jestem synem wszechpotężnego Ojca, jednakże ja nic nie zrobię innego, jak tylko to, co On chce. I wy się macie tego posłuszeństwa nauczyć. Mamy naśladować wodza. Oczywiście, ktoś sobie, już mówiliśmy o tym, ktoś myśli, no to będę jak Jezus, skrzeszać umarłych, wszystko robić. Tak, w ciele Jezusa też to jest, ale nie musi to być przez Ciebie. Naśladować to znaczy być posłusznym. Posłuszni dostają Bożego Ducha. Posłuszeństwo jest Bogu milsze niż ofiara. A więc posłuszeństwo jest tą pierwszą rzeczą, którą my się musimy nauczyć, kiedy byliśmy nieposłuszni w starym życiu. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, musimy się nauczyć słuchać Boga i za tymi rozkazami podążać. Daje Bóg nam tę możliwość. Pan Jezus mówił, moim pokarmem jest nie nasycać się światem, ale żyć każdym słowem, które z ust Boga pochodzi. A więc to jest główny pokarm Kościoła, Słowo Boże. Tak samo jak diabeł kusił Pana Jezusa, Jezus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Uspokój się, ucisz się, przeproś Boga za wszystko, przyjdź do komory, porozmawiaj szczerze z Bogiem. On nie jest wrogiem, On jest przyjacielem, chce ratować, ale nie pozwoli się bawić sobą. Albo wejdziesz w Jego porządek i zaczniesz szanować porządek ustanowiony przez Niego, albo będziesz buntować się i ponosić konsekwencje buntu. Bóg ma swój czas na wszystko. Jezus mówi, Ojciec mój działa i ja działam. Jezus mówi, Ojciec wszystko przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Ojciec dał sąd swemu Synowi, ponieważ jest Synem Człowieczym, aby sądził wszystkich. Wszystko zostało Jemu przekazane. Aż wszystko Syn podda sobie i wtedy władza przekazana zostanie z powrotem Ojcu. Tak jak Ojciec ma życie sobie, sam sobie tak dał, aby Syn miał też życie sam w sobie. Taki jest nasz wódz, święty, czysty, nieskalany. Oni mieli wejść do tej ziemi obiecanej i niszczyć tam każde zło, na które napotykają. My też mamy niszczyć zło, a czynić dobro. To jest nasze zadanie. Nie złem walczyć ze złem, ale dobrem zwyciężać zło. To jest nasze zadanie. Kościół ma zwyciężać zło dobrem. Nie oddawać złem za zło. Ty mi zrobiłeś zło, to ja ci też oddam. To jest pokuszenie diabelskie, aby czynić sobie nawzajem coś złego. Ale wy, którzy jesteście Pana, należycie do Niego, pamiętajcie, to jest wojna i Bóg tylko respektuje jeden oręż. Dobry, dobro. Nie będziesz oddawał złem za złem. Ja, Bóg mówi, ja osądzę i ja wykonam wyrok. Ty zostaw to mi, czyń dobro. Idź dalej. Idź i zwycięży. Poruszaj się za Bogiem. A więc nasze zadanie, Kościoła, jest niszczyć zło, czynić dobro. Codziennie niszcz zło, czyń dobro. Kiedybyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 27 rozdział, Bóg mówi tu tak: w owym dniu ukaże Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. W owym dniu będą mówić: rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej. Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i osed, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem. Alboż gniewu nie mam? Któż wyprowadzi osty i ciernie do walki ze mną? Wystąpiwszy przeciw nim, spaliłbym je pospołu. Chyba chwycono by się potęgi mojej, zawarto pokój ze mną, pokój zawarto ze mną. Bóg jest zgniewany przeciwko cierniom, chwastom w Jego Kościele. I On jest zgniewany, gdy ktokolwiek to wnosi. Tak jak Jezus powiedział: wystrzegajcie się obłudy, kwasu, nauki faryzeuszów, uczonych, którzy żyją w sposób obłudny, nieprawdziwy. Bóg jest zgniewany, gdy ktoś zanieczyszcza to, co jest Jego winnicą, to, co jest święte i nieskalane. Nie wnośmy więc do Jego domu, do Jego kościoła, do Jego winnicy nic nieczystego. Nie próbujmy z sercem nieczystym wchodzić do Jego winnicy i mówiąc: Boże, co mam zrobić dla Ciebie? Ale poddajmy. On mówi: jestem gotów, jeśli mi poddasz się, ja to oczyszczę. Uwolnię Cię od tego, mówi Bóg, abyś był w mojej winnicy, na moich zasadach. Wspaniały Bóg. Wiecie, bunt człowieka bardzo trudno ustępuje. Człowiek jest zbuntowany nawet wtedy, kiedy się miło odnosi i miło mówi. Ten bunt siedzi w środku. To jest bunt z ojca, diabła. Przeciwstawiać się Bogu. Widzicie, uleganie Bogu nie jest łatwe. Wydawałoby się, że On jest wszechmogący, wszechpotężny. Nawet diabeł, ten anioł, został stworzony przez Niego. Bóg może zmiażdżyć wszystko w jednej chwili albo stworzyć wszystko. A jednakże ludzie się Go nie boją. Stawiają na swoim, buntują się, lekceważą Jego słowo. Jaka więc jest świadomość Boga ograniczona? Kiedy człowiek dochodzi do bojaźni, wtedy zaczyna się początek mądrości. Jest bojaźń. Człowiek zaczyna rozumieć, z kim ma do czynienia, zaczyna szanować Boga, zaczyna Go poważać i rozumie, jak bardzo Go potrzebuje, żeby Bóg przygotował nas na spotykanie się z sobą, żeby Jego Syn wprowadził nas w kosztowne społeczności z Ojcem, bo przez krew i oczyszczenie Jego Syna mamy. To nie my wchodzimy sobie z własnymi butami cielesności i mówimy: Boże, widzisz, ile Ci dobra zrobiliśmy. To On musi nas przygotowywać na tak wspaniałe spotkania, bo On jest święty. Jego dom będzie oblekać świętość po wszystkie czasy. I to jest wspaniałe, poznawać tego Boga. To jest wspaniałe. On jest tak czuły na nas głos, kiedy zgodnie z Jego wolą prosimy. On odpowiada, On Ci daje takie wspaniałości. I chociaż zdaję sobie sprawę: Boże, ja tyle zmarnowałem czasu chodząc i myślałem, że to Ty, a Ty mi okazujesz tyle miłosierdzia i dajesz mi takie wspaniałości, Boże. Bo On jest taki czuły. Czuły na to, co jest bliskie Jego sercu. Czuły na to, po co nam posłał Syna, i gdy my w to przychodzimy, aby korzystać z Jego Syna, On jest czuły, by dawać nam to, co potrzebne. A więc wszyscy jesteśmy postawieni wobec tego samego Boga. Wszyscy mamy tą samą krew, która nas oczyszcza. Wszyscy mamy mieć tą samą świadomość: nie dotykaj się obrzydliwości tego świata. Nie zanieczyszczaj swego serca brudem. Oczyść się od każdego grzechu, którym wiesz, że to jest grzech. Niech o ci nie mów, tak się zdarzyło. Usuń to spośród siebie, mówi Bóg. Idąc dalej, musisz być czysty, czysta. Bez uświęcenia nikt Niego nie zobaczy. On daje to w mocy swojej, w swojej sile i chwale, a więc wódz ustanowiony jest czysty, święty, nieskalany. I ten wódz mówi za mną i moje rozkazy. Jest to bardzo ważne dla mnie i dla ciebie. Saul, król, nie pokutował. Przyznał się do grzechu. Powiedział: Samuelu, ja zgrzeszyłem, ale choć uznaj mnie. W porządku, zgrzeszyłem, ale bądź ze mną, gdy pokłonię się Bogu. A nie było pokuty. Dopiero Samuel poszedł i zabił tego króla. Saul nie pokutował. Przyznał się do grzechu, ale nie pokutował. Myślał cały czas o sobie, a nie o Bogu, którego uraził w swoim postępowaniu. W naszym sercu niech będzie Bóg. On jest wspaniałym Bogiem. Zaprawdę, to jest wspaniały Bóg. Wspaniały Bóg, który nie nosi urazy, który chce przebaczać. Bądź z Nim na zasadach ustalonych przez Niego. Ucz się Jego Syna. Ucz się chodzić, korzystając z Syna. Tam nie ma strachu, nie ma przerażenia, nie ma zaciemnień, tam jest światło, będziesz za dnia chodzić. Będziesz chodzić w światłości Jego oblicza. On ci pomoże przejść przez różne doświadczenia, które pilnuj w sercu swoim. Pilnuj tych świadectw. Gdy zrobisz coś, pokutuj, przyznaj się Bogu i zrób porządek z tym. Tak jak Bóg mówi, jeśli skrzywdziłeś kogoś, przeproś i ureguluj to. Skrzywdziłeś brata czy siostrę. Zrób to dla Boga, z powodu Boga. Pamiętamy Dawida, który mówi: Boże, ja przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Chociaż przecież i Uriasza skrzywdził. Nie dość, że wziął sobie jego żonę, to jeszcze wystawił go na śmierć. Ale najpierw był Bóg. To przed Bożymi oczami on to wszystko obrzydliwe rzeczy robił. I Bóg wejrzał na jego pokutę. Już nie mógł Uriasza wzbudzić do życia, ale poniósł koszt. Do końca swego życia Dawid już nie miał tak, jak było wcześniej. To jego synowie się pozabijali. To jego syn stawał przeciwko niemu. Musiał wojnę z własnym synem toczyć. No, wiele rzeczy się działo w jego życiu. Dlatego, że odstąpił od posłuszeństwa Bogu. Ale Bóg mu przebaczył i dał mu możliwość przychodzić przed swoje oblicze. Jesteśmy teraz Jego ludem. Niech Bóg rozjaśnia nam umysły nasze i sposób oceniania tego, na co napotykamy, abyśmy umieli podjąć odpowiednie kroki w każdej chwili, aby żyć zgodnie z Jego wolą, żeby On zachował w czystości nasze umysły, serca, abyśmy nieskażeni byli przez ten świat, abyśmy byli zabezpieczeni przez Chrystusa. Jako Jego żołnierze chodźmy po tym tutaj świecie, ale bądźmy zachowani od tego całego ducha tego świata. Bądźmy wolni. Uczmy się być ze sobą na tych wspaniałych zasadach Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, jak apostoł Paweł mówił do Kościoła: Kościele, mamy oręż duchowy, niecielesny i będziemy używać tego oręża, aż dojdziecie do pełnego posłuszeństwa. Bracie i siostry, czy my dzisiaj idziemy do pełnego posłuszeństwa? Jest wojna o to. Bóg wojnę toczy o was. Że zostaliśmy powołani do tego, żeby jako uczniowie Jezusa budować się w czysty sposób, a więc troszczmy się o tą czystość. Aby każdy, który się nawraca, czy dociera do tego miejsca, wiedział, że to jest miejsce Bożej budowy i że tu nie ma zabawy w Kościół, tylko są prawdziwi ludzie, Boży ludzie, którzy umią cenić obecność Boga bardziej niż obecność ludzi. Nie sprzedają Boga za ludzi. To ludzie muszą się nauczyć chodzić z tym Bogiem. Bo inaczej dom Boży zostałby zabrudzony brudem ludzi, którzy wchodzą, nie zważając na Boga. Oczywiście przychodzą, są wskazywane im rozwiązania. Jeśli nie będą ich zachowywać, muszą opuścić plac budowy. Ponieważ to nie jest plac zabawny. Niektórzy ludzie mówią, wiesz, ja bym przyjechał tutaj, popatrzył jakby sobie. To nie jest teatr, żeby patrzeć, jak wierzący ludzie, kościół funkcjonuje. To jest miejsce, gdzie masz być w czystości. Masz mieć świadomość, że z Bogiem jest ta sprawa. Niszcz zło, czyń dobro. A dobro czynić nie ustawajmy, gdyż pewnego dnia rządź będziemy bez znużenia. Pamiętajmy o tym, niech Bóg nas wprowadza w tą kosztowność. Jeszcze parę miejsc. List do Rzymian, 16 rozdział. 17 wiersz i dalej. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. A więc kiedy my ulegamy Bogu, Bóg rychło zetrze szatana. Wiecie, co to chodzić po tych wszystkich pokuszeniach diabelskich i nic cię nie tyka? Jakie to jest czyste? Nic cię nie tyka. Tak jak Boga. Nie może to dotknąć. I do tego stanu chce Bóg doprowadzać swoje dzieci. Ale uczmy się mu posłuszeństwa w małym, w następnym, w następnym, w następnym. Jeszcze list Judy. Od trzeciego wiersza, umiłowani, zabierając się z całą gorliwością opisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Ale zwróć uwagę, jak bardzo ważne jest to, Jezus jest posłuszny Ojcu we wszystkim. Uczmy się posłuszeństwa. To nie jest łaska. My nie wyświadczamy Bogu łaski, że będziemy Mu posłuszni. To jest zbawienie. To jest dla mnie zbawienie i dla Ciebie. Posłuszeństwo jest zbawienie. Jeśli nie nauczymy się posłuszeństwa tu, to tam nie wejdziemy. Tu, pośród tych wydarzeń na ziemi, uczmy się posłuszeństwa. Uczmy się Słowa Bożego, wzrastajmy, poznając Boże Słowo, rozwijajmy się. Ewangelia Jana, 19 rozdział. W tym 19 rozdziale od 14 wiersza, a był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, rzekł do Żydów, oto król wasz, a oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować, odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Widzicie, tak ludzie wierzący decydują, nie Jezus, cesarz niech będzie naszym wodzem. Cesarz to jest ktoś bliski, on nas rozumie, naszą grzeszność, nasze chodzenie w ten sposób, naszą religię rozumie, a on nie rozumie, Jezus nie rozumie. Więc wolimy tamtego, który jest wyrozumiały, który pozwoli nam nasze głupie życie. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżowo. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a po środku Jezusa. A Piłat sporządził ten też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, co napisał, to napisał. Widzicie, Nawet nie chcieli uznać tego, kim on jest. Uznawajmy naszego wodza. Nie pozwólmy, żeby na marne poszło to, co Bóg już uczynił. Wykorzystujmy dobrze czas. On jest gotów, żeby pomóc. On jest gotów, żeby nauczyć się chodzić z Nim w Twoim domu, w sklepie, w pracy, na drodze, wszędzie. On jest gotów być z Tobą. Jeśli Ty będziesz z Nim, jeśli będziesz Mu się poddawać, to nie jest jakaś, wiecie, nie wiadomo jaka wielka chwała. Twoja społeczność z Nim, bycie z Nim, chodzenie z Nim, to jest ta chwała. I potem On może Ci dać wspaniałości w pracy. On może Ci dać wspaniałości w domu. On może Ci dać wspaniałości w miejscu, w którym diabeł zwodzi ludzi i oni się płaszczą przed Nim. Ty będziesz kroczyć ze śpiewem na ustach, chwaląc Boga. Z powodu tego, że On będzie z Tobą, wszędzie będziesz zwycięzcą. To jest nam potrzebne, ludu Pan. Tego pilnujmy, bo czasy coraz głębiej są ciemne, a Kościół ma być coraz bardziej czysty, jasny. Mamy wzrastać, gdy to wszystko niszczeje. Amen.